Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Naasona, Naason ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie prześladowania babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi lud swój od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie. Oto panna, dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Możemy powiedzieć, że na początek zostaliśmy zbombardowani tymi wszystkimi imionami. Niektóre może znane, niektóre może dla nas dziwaczne, ale zamysłem ewangelisty było to, żeby pokazać, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Kończy się ten rodowód na słowach: Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Ale tak naprawdę ten rodowód się nie kończy. Bo później w tym rodowodzie jest też wpisane twoje imię. Bo jesteś dzieckiem Bożym. W tym rodowodzie jest wpisane twoje i moje imię. I mój kani, ta dzisiejsza cała liturgia słowa to jest wielki dar dzisiaj dla każdego z nas. Bo w tym słowie Bóg pragnie przypomnieć, jaka jest twoja godność. W tym słowie Bóg mówi wprost przez świętego Pawła też w tym liście do Rzymian. Jaka jest twoja godność? A święty Paweł mówi: Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I myślę, że każdy z nas może być w tym miejscu pewien tego, że przecież kocha Boga. Więc jak kochasz Boga, to Bóg współdziała z tobą dla twojego dobra. I dlatego, moi kochani, w dniu dzisiejszym też bardzo się cieszę z obecności każdego z was. I chciałbym, żeby każdy z was zapamiętał choćby tylko to jedno zdanie z tej Eucharystii, że ty jesteś ważny dla Pana Boga. Konkretnie ty jesteś ważny dla Pana Boga. I witam tych, którzy cały czas są tutaj obecni, ale może są takie osoby, które są po raz pierwszy dzisiaj, może są takie osoby, które od wielu miesięcy, a może lat nawet nie były w Kościele czy w sakramencie pokuty. I bardzo bym chciał, żeby to zabrzmiało mocno teraz to, co powiem. W jakimkolwiek punkcie życia ty nie jesteś, to jesteś ważny dla Boga i oczekiwany dla Boga tutaj w tym miejscu. Jakoś ostatnio w czasie jednych z rozmyślań trafił do mnie do ręki taki artykuł księdza profesora Grzywieckiego, który opisywał, że trzeba zwalczać smutek w Kościele. Popatrzmy, moi kochani, jak tak będziemy w niedzielę w Kościele. Czy widzicie radość na ustach ludzi? Czy może taki smutek? Przeżywanie i doświadczenie obecności Pana Boga? Czy zagubienie? Niestety jest wiele osób smutnych, jest wiele osób z poczuciem niskiej wartości swojego życia, z brakiem wiary w swoje możliwości. Może czasami na zewnątrz gdzieś ta radość jest pokazywana, ale w sercu niestety jest ten smutek. Z czego to się może brać? To mogą być jakieś krzywdy doznane w dzieciństwie. To może być nawet to, że dana osoba nie doznała miłości rodziców przez całe swoje dzieciństwo. Nie usłyszała słowa kocham cię, jesteś dla mnie kimś ważnym. Pamiętam takie sytuacje, kiedy jeździłem na rekolekcje oazowe. W tym roku nie udało mi się tego uczynić, ale jeszcze w tamtym roku kilka razy pomóc w różnych posługach, w sakramencie pokuty. I bardzo często, kiedy młodzież się otwierała, to mówili wprost, że nie chcą wracać do domu, bo w domu nie ma miłości, bo się czują niepotrzebni, że chcieliby, aby te rekolekcje dalej trwały, bo widzą piękno swojego życia, a w jednym domu alkohol, w drugim przemoc, psychiczna albo fizyczna. I nie ma się co dziwić później, że te osoby jak dorastają, czy są w Kościele, czy nie ma w Kościele, to niejako odzewnętrzniają to, co się nauczyli w domu. Z Stąd właśnie się bierze dużo smutku, poczucia niskiej wartości, brak wiary w swoje możliwości. Oczywiście, moi kochani, z ludzkiego punktu widzenia są sytuacje, kiedy człowiek naturalnie doznaje smutku. Doświadczenie choroby. Zapewne nie jedna osoba tutaj jest, aby się modlić o uzdrowienie siebie bądź kogoś bliskiego. Doświadczenie śmierci kogoś, kogo się bardzo kochało. Szczególnie, jeżeli to jest nagła śmierć. A też nagła utrata pracy. Niesprawiedliwe oskarżenie. Człowiek czuje wtedy bezradność wobec siebie czy wobec osoby, którą kocha. I zdarza się w takiej sytuacji zwątpienie, zdarza się kryzys wiary, bo nikt z nas nie jest ze stali. Nikt z nas nie jest takim herosą, żeby sobie w tych trudnych sytuacjach tak od razu bez niczego poradzić, bo każdy z nas ma uczucia i każdy z nas przeżywa walkę. Ale jednocześnie naszym zadaniem i to, co bym tak bardzo chciał każdemu z was zostawić dzisiaj, to jest to, że my nie możemy pozostać nigdy w sytuacji bez nadziei. I nikt bez nadziei nie może dzisiaj tutaj wyjść z tego kościoła. Nikt z nas. Papież Franciszek nie tak dawno, kiedy spotykał się z chorymi na placu świętego Piotra, powiedział, że nieraz takie właśnie nieludzkie doświadczenie jakichś trudności codziennych, nagła jakaś informacja, to jest nieraz bardzo taki mocny ludzki dramat, nawet właśnie takie pytanie, które człowiek sobie zadaje o sens życia, istnienia, o to, czy Pan Bóg istnieje. Ale jednocześnie papież mówi, naszym zadaniem jest wstać i razem z Bogiem stoczyć walkę z kruchością i chorobą swoją bądź też innych. Po prostu trzeba wstać i iść. I też zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś powie, to nie jest takie proste. A ksiądz tego nie rozumie, bo ksiądz nie doświadczył choroby. Ale zgadzam się z tym. To nie jest proste. Ale też jako kleryk czy jako ksiądz chodziłem z posługą do szpitala i widziałem twarze ludzi, którzy żyją bez nadziei i tych, którzy walczą. Ja sam nie wiem, jak bym się zachował, ale tych, którzy walczą, w których jest pragnienie właśnie życia, pragnienie bliskości Pana Boga, to ich świadectwo inaczej promieniuje na ich życie i na tych, których Pan Bóg stawia na ich drodze. Czy to są współchorzy, czy to są osoby z rodziny. Jeżeli doświadczasz cierpienia i choroby, to pamiętaj, że jeżeli jest osoba wobec ciebie, koło ciebie, która cię bardzo kocha i której bardzo zależy na tobie, to ciebie chce widzieć właśnie walczącego. Bo umartwianiem niczego nie osiągniemy. Nie dasz nadziei sobie ani drugiej osobie. Nie można też mówić tak, jak czasem jest napisane na nagrobkach, Bóg tak chciał. Bo Bóg nie chciał cierpienia człowieka. Bóg nie chce choroby człowieka. Cierpienie, choroba, wszystko to weszło przez zawiść diabła. Przez jego podstęp. A Bóg pragnie zdrowia i twojego szczęścia. Bóg chce każdego z nas zbawić. I każda modlitwa jest wysłuchana. Nawet kiedy ci się wydaje, może nie warto o to prosić. Może dam sobie z tym spokój. Może inni bardziej potrzebują tej modlitwy. Może jestem niegodny. To nie jest prawda. Bo dzisiejsze Słowo Boże nam mówi wprost, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała dla ich dobra. I walczy o Ciebie, o każdego z nas. I chodzi o to właśnie, żeby wskrzesić sobie tą nadzieję i powiedzieć: walczę. Może nawet wprost: Boże, ja sobie nie radzę. Mnie to przerasta. Ja nie mam siły. Ale ufam, że Ty jesteś ze mną. Wierzę, że Ty jesteś blisko mnie i Ty mnie będziesz podtrzymywać i Ty będziesz walczyć ze mną. A kiedy się boisz, idąc do szpitala na jakiś zabieg czy operację, to też powiedz: Panie Boże, boję się, ale oddaję Ci moje życie, oddaję Ci tego lekarza i proszę Cię, prowadź jego rękę w czasie tej operacji, w czasie tego leczenia. Daj mu mądrość. My może sobie nie damy rady, ale Pan Bóg poradzi. Co trzeba zatem zrobić, moi kochani, aby właśnie odkryć na nowo tą bliskość Pana Boga? Po pierwsze, musisz wrócić do Boga prawdziwego. Wiedzieć o tym, że Bóg jest Bogiem miłości. Bogiem, który kocha. Czasem właśnie sobie tak wyobrażamy Pana Boga jako tego grożącego z piorunami, który tylko czeka na to, abyśmy upadli, żeby nas ukarać. To nie jest prawda. To nie jest tak. Czasem ktoś tak patrzy na pryzmat, przez pryzmat swojego ojca, doświadczenia w dzieciństwie. Bo jeżeli słyszy ojciec rodzony, a Bóg ojciec, to gdzieś poświadomie sobie tak Boga zaczyna wyobrażać. Bóg jest Bogiem miłości i kocha każdego z nas ponad wszystko. Kocha każdego z nas w każdej chwili, nawet kiedy my na Niego nie zwracamy uwagi, kiedy jesteśmy daleko. Taki jest Bóg właśnie. Po prostu kocha. I to pragnę każdemu z was tak szczególnie też teraz przypieczętować, pokazać, że Bóg jest Bogiem miłości, który kocha każdego z nas. I ta myśl o Bogu, który jest miłością, to jest odtrutka w naszym życiu na fałszywy obraz Boga, który możemy mieć. Bóg jest miłością i w miłości jest wierny, w miłości jest konkretny i Jego miłość jest bezgraniczna. Nawet sobie nie potrafimy wyobrazić tego, jaka ta miłość właśnie jest wobec nas. Czasem jednak może człowiek sobie sam to skrzywdzić siebie. Kiedy mimo wszystko, może dzisiaj, może gdzieś na jakichś rekolekcjach, może znowu na jakimś kursie, słyszy o tym, jak Pan Bóg go kocha, a tego nie chce dopuścić do siebie. Kiedy odrzuca prawdę o tej miłości Pana Boga. Bo albo zmienisz obraz Pana Boga w swoim życiu i nawrócisz się, albo będziesz podobnie jak Adam z Księgi Rodzaju, który chował się w krzakach przed Panem Bogiem. Ale wtedy rozpoczyna się dramat. Bo wtedy pokazujemy, że nie wierzymy w to, że Bóg jest wszechmocny, że może sobie poradzić z każdym problemem, ale że każda sytuacja, każda choroba jest mocniejsza od Boga. i nie wzmocnię swojej wiary, nie oddasz życia Panu Bogu, bo ciągle będzie tylko ta wizja tej choroby, choroby, która jest silniejsza i potężniejsza od Boga. Dzisiaj w Słowie Bożym Bóg przez świętego Pawła daje propozycję. Z tymi, którzy Go miłują, współdziała dla ich dobra. Bóg daje propozycję. Chcę, abyś ty był szczęśliwy. Chcę, abyś ty był zbawiony. Chcę, abyś ty był blisko mnie. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby zbawił każdego z nas. Jezus Chrystus oddał życie z miłości do każdego z nas. Umarł za każdego z nas i zmartwychwstał po to, aby każdy z nas mógł żyć Jego życiem. Jezus zmartwychwstał konkretnie dla ciebie. I co chce ci dać Jezus? On dzisiaj chce ci dać nową duchowość i chce ci dać dar Ducha Świętego. A żeby w tym darze wzrastać, żeby odkrywać tą nową duchowość, żeby wzrastać w darach Ducha Świętego, potrzebujesz ludzi, którzy mają podobny system wartości do twojego, którzy podobnie myślą i którzy idą w tym samym kierunku. I dlatego, moi kani uczniowie, gromadzili się wokół Jezusa Chrystusa. Dlatego nie idź w nieznane, ale idź za Jezusem Chrystusem. Jeżeli będziesz żył z Jezusem, jeżeli będziesz żyć Jego Słowem, które ma moc i które jest żywe, zaczniesz myśleć tak jak Jezus. Kiedy tylko będziesz przebywał z ludźmi, którzy nie chcą wierzyć, którzy prowadzą niemoralne życie, to zaczniesz myśleć tak jak oni. Bo tak jak mówi polskie przysłowie, z kim przestajesz, takim się stajesz. I teraz nie chodzi mi o getto, żeby się odizolować od konkretnych ludzi, bo trzeba być też normalnym. Pan Bóg nieraz koło nas postawi konkretne osoby, żebyś ty swoim życiem, swoim słowem i świadectwem przyprowadził ich do Niego. Ale jeżeli nie będziesz Jezusem, to zaczniesz myśleć tak jak inni. Zatem czy to jest możliwe? Czy jest możliwe dla ciebie, że coś może się zmienić w twoim życiu? Chociażby teraz, w tym momencie, po tej Eucharystii, w najbliższym czasie. Czy jest możliwe, że można inaczej sobie poukładać życie, dzień, tydzień? Czy może jest możliwe, żeby inaczej było w twoim domu, w relacjach z bliskimi, w małżeństwie? Dzisiejsza Ewangelia i całe Słowo Boże mówi: u Boga wszystko jest możliwe. U Boga wszystko jest możliwe. Czy zatem da się przemienić swoje życie? U Boga wszystko jest możliwe. Czy da się przemienić codzienność? U Boga wszystko jest możliwe. Czy da się pokonać chorobę? U Boga wszystko jest możliwe. Czy da się pokonać smutek, kompleksy, które są z różnych doświadczeń? U Boga wszystko jest możliwe. Wcale nikt z nas nie musi być smutnym człowiekiem. Czy zatem potrzebujemy bliskości Jezusa? Zadaj sobie teraz pytanie, tak w sercu. Czy potrzebujesz bliskości Jezusa? Ktoś powie: a, chciałbym, ale no nie mam czasu się modlić. A może bym chciał nawet coś więcej spotkać się, porozmawiać, może być we wspólnocie, no ale no nie mam czasu. No a tu tak ta praca jest pokładana, a tutaj spotkania takie. No, nie mam czasu. U Boga wszystko jest możliwe. Nie wyzwolisz się z alkoholu, z narkotyków, z pornografii. Ty nie. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Bo to nie ty zbawiasz i nie ty zmieniasz swoje życie. Ale zrobi to Jezus Chrystus tylko wtedy, kiedy pójdziesz za Nim. Tylko wtedy, kiedy pójdziesz za Nim. Bo Bóg nie może zbawić ciebie bez ciebie. Czy na to Mu pozwolisz? Może ktoś powie, a muszę jeszcze wiele spraw porozważać, przemyśleć, dojrzeć. Są tacy, którzy dojrzewają całe życie. Dojrzewają i dojrzeć nie potrafią. Nie potrafią podjąć decyzji. Całe życie będą zastanawiać się, nawrócić się, nie nawrócić się. I całe życie się nie nawracają. A nie wiem, może bym wstąpił do tej wspólnoty, ale dam radę, nie dam rady. A może nie w tym roku, może w przyszłym. I nie ma ani w tym, ani w przyszłym. Podejmij w sercu decyzję. Bo inaczej ciągle będzie każdemu z nas czegoś brakować. I połóż teraz, proszę, swoją rękę na serce. Posłuchaj, jak twoje serce bije. I módl się w ciszy. Ja będę się modlić na głos, ale módl się w ciszy. Panie Jezu Chryste, Tobie to moje serce teraz oddaję. Każde bicie mojego serca to jest moment, kiedy chcę powiedzieć, że ono bije dla Ciebie. I ucz, Panie, mnie kochać. I przemieniaj tak moje serce, abym tym sercem coraz bardziej kochał Ciebie i drugiego człowieka. Oddaję Ci moje serce, a wraz z nim to wszystko, co się w nim gromadzi. Radości i smutki. To wszystko, co dobre, ale też te momenty zwątpienia, te momenty krzywdy, które doznałem, kiedy ktoś może specjalnie czy niespecjalnie mnie skrzywdził, to wszystko, co nie pozwala mi rozwinąć swoich skrzydeł i sprawia, że zamykam się w sobie, kompleksy, brak wartości swojej, a wiem, że przecież jestem piękny Tobą i chcę być coraz piękniejszy Tobą i chcę się do Ciebie upodabniać. Zabierz to wszystko, a zamieszkaj Ty w nim i zamieszkaj tak mocno, żebym nie chciał Cię z niego wypuścić, z tego serca. Przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.